nás tam. Tu Radio Maryja. Wiadomości rozpoczynamy od informacji z kraju. Jeżeli Sejm nie odrzuci weta prezydenta, będziemy nowelizować podpisane przez niego ustawy zdrowotne tak, aby mogły wejść w życie, powiedziała wiceprzewodnicząca klubu PO Elżbieta Łukacijewska. Prezydent Lech Kaczyński zawetował wczoraj 3 z 6 ustaw zdrowotnych o ZOZ-ach, pracownikach ZOZ-ów oraz ustawę wprowadzającą reformę służby zdrowia. Podpisał natomiast 3 inne o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, akredytacji w ochronie zdrowia oraz o konsultantach w ochronie zdrowia. Łukacijewska podkreśliła, że PO na razie nie przedstawi projektów nowelizacji, ponieważ liczy, że w Sejmie uda się odrzucić weto prezydenta. Tymczasem klub PiS zastanawia się nad złożeniem projektu nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, poinformował przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Bolesław Piecha z PiS. Wyjaśnił, że są to rozwiązania wzmacniające zarządzanie ZOZ-ami, a także propozycja wykorzystania funduszy, które w zawetowanej przez prezydenta ustawie wprowadzającej były przeznaczone na likwidację zadłużenia ZOZ-ów. W Centrum Dialog w Warszawie rozpoczęła się kolejna tura rozmów przedstawicieli rządu ze stoczniowcami z Gdyni i Szczecina w sprawie projektu specustawy stoczniowej. Szef doradców premiera Michał Boni chce dziś zakończyć negocjacje. Pracownicy obu zakładów oraz spółek zależnych mają otrzymywać odprawy z tytułu utraty pracy. We wtorek rząd zaproponował związkowcom odszkodowania w wysokości od 15 tysięcy zł do 50 tysięcy zł w zależności od stażu pracy. Stoczniowcy chcą od 25 tysięcy do 100 tysięcy złotych. Nierozstrzygnięta pozostaje między innymi kwestia pracowników znajdujących się w wieku ochronnym. Stoczniowcy chcą, aby uzyskiwali oni co miesiąc świadczenia w wysokości średniego swojego zarobku do momentu przejścia na emeryturę. Kolejna tura negocjacji pomiędzy protestującymi pielęgniarkami z Lipska a dyrekcją szpitala rozpoczęła się przed południem. Szpital nie wstrzymał, jak wcześniej zapowiadano, przyjęć pacjentów. Jak powiedziała dyrektor placu pielęgniarek i położnych, zadeklarowała, że 1 grudnia będzie normalnie pracować i zapewni opiekę chorym. Wyjaśniła. Siejko podkreśliła, że zaproponowała protestującym od stycznia przyszłego roku 300 zł podwyżki jako kwotę bazową uzależnioną między innymi od wysokości przyszłorocznego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pielęgniarki żądają podwyżki w wysokości 500 zł do zasadniczej pensji od września, ale jak podkreślały, są gotowe na ustępstwa. W 5 dni 150 sióstr okupuje szpital. Część z nich prowadzi protest głodowy. Informacje z zagranicy. Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości wniosek przeciwko Polsce za stosowanie obniżonej stawki VAT na buciki i ubranka dziecięce. Komisja Europejska od dawna nakazywała Polsce podwyższenie do 22% stawki VAT na ubranka dla niemowląt. Zdaniem Komisji Europejskiej Polska niezgodnie z unijnym prawem stosuje obniżoną stawkę w wysokości 7%. Po wyczerpaniu procedury polubownej, która nie przyniosła rezultatu, Komisja Europejska skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Zgodnie z unijnymi dyrektywami obniżoną stawkę VAT można stosować tylko w odniesieniu do ściśle określonych towarów i usług. Ubranka dla niemowląt i buciki dziecięce nie figurują na odpowiednich wykazach. 18 należących do Al-Kaidy kobiet z północnego Iraku zadeklarowało wobec wojsk USA, że zrezygnują z udziału w samobójczych zamachach bombowych, poinformowały amerykańskie władze wojskowe. Według oficjalnego amerykańskiego komunikatu, muzułmańscy duchowni oraz krewni kobiet skłonili je do złożenia deklaracji pojednania z własnymi wspólnotami. Nie podano, w jakim regionie północnego Iraku to się działo. Bieżący rok przyniósł w Iraku znaczny wzrost liczby samobójczych zamachów bombowych dokonywanych przez kobiety. Ze względu na uwarunkowania obyczajowe, kobiety łatwiej niż mężczyźni mogą się uchylać od osobistych rewizji, wykrywających przytoczone do ciała materiały wybuchowe. kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. We wschodniej i południowo-wschodniej części opady śniegu i deszczu ze śniegiem, lokalnie marznącego, powodującego gołoleć. Na pozostałym obszarze deszczowo. Temperatura od 1 stopnia na Podkarpaciu do 7 na nizinie szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniosło 1005 hektopaskali. 5 i ty po godzinie 13 wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja, a już za chwilę aktualności dnia.
Zapraszamy Państwa na dzisiejsze rozmowy niedokończone w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Temat rozmów: edukacja pod rządami Donalda Tuska, a gościem będzie pan Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji narodowej. Rozpoczęcie spotkania o godzinie 18.15. Serdecznie zapraszamy. Wybrane tematy, problemy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kolejne męczeńskie Boże Narodzenie? Ekstremiści hinduistyczni kontynuują swoją kampanię nienawiści wobec chrześcijan w Indiach i zapowiadają, że zablokują uroczystości z okazji świąt Bożego Narodzenia. Czytam w naszym dzienniku. Powinien być zakaz. Rządowy zespół do spraw bioetyki nie podjął nawet próby całkowitej delegalizacji procederu zapłodnienia pozaustrojowego. Wygląda na to, że ci jego członkowie, którzy deklarowali się jako katolicy, stali się listkiem figowym w procesie upowszechniania in vitro. Obama zaczyna od destrukcji tradycyjnych wartości. Prezydent elekt Stanów Zjednoczonych Barack Obama ujawnia coraz więcej szczegółów ze swoich priorytetowych planów. Za jedno z najważniejszych zadań nowej administracji uznał zrównanie w prawach związków homoseksualnych z małżeństwami. Harry Potter, Halloween i Andrzejki, czyli kolejna zabawa w bałwochwalstwo. Musimy unikać nawet pozoru zła oraz zagrożenia duchowego, protestując przeciwko kultywacji i popularyzacji pogańskiego zwyczaju Andrzejek, zaznacza ksiądz dr Aleksander Posacki. Czytam w naszym dzienniku. Zadbajmy o płuca. Rady naszego specjalisty dotyczącego tego, co szkodzi naszym płucom i co robić, aby one dobrze funkcjonowały. Lekarz odpowie na pytania, na jakie najczęstsze choroby płuc chorują Polacy, dlaczego każda odmiana kaszlu powinna nas niepokoić i skłonić do wyjaśnienia jego przyczyny oraz czy gruźlica została pokonana przez medycynę, czy też nadal jest groźna dla współczesnego człowieka. Dodatek: Szlachetne zdrowie. Wybrane tematy, problemy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Kochani, zapraszamy do wspólnego świętowania 17. rocznicy powstania Radia Maryja. W Toruniu uroczystości rocznicowe przeżywać będziemy w sobotę 6 grudnia, jak zwykle w kościele pod wezwaniem świętego Józefa. W programie o godzinie 13.30 koncert w wykonaniu znakomitego zespołu muzyki sakralnej Lumen ze 100-osobowym chórem pod dyrekcją pana doktora Zbigniewa Małkowicza. O 16.00 msza święta koncelebrowana przez wielu księży biskupów pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Suskiego, pasterza diecezji toruńskiej, w oprawie muzycznej orkiestry koncertowej Wiktoria z Warszawy Rembertowa pod dyrekcją pana pułkownika Juliana Kwiatkowskiego. Homilię podczas tej uroczystości wygłosi ksiądz biskup Wiesław Mering, pasterz kościoła włocławskiego. Po mszy świętej koncert orkiestry Wiktoria. W Bydgoszczy uroczystości rocznicowe obchodzimy w poniedziałek 8 grudnia w Bazylice pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo u księży misjonarzy. O godzinie 16.30 koncert w wykonaniu zespołu pieśni i tańsk. O 18.00 msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia, metropolity gdańskiego, który także wygłosi homilię. Mszę świętą koncelebrować będzie pasterz kościoła bydgoskiego, ksiądz biskup Jan Tyrawa. Wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszamy.
Drodzy Państwo, minęła godzina 13.10. Rozpoczynam audycję aktualności dnia na antenie Radia Maryja. W naszej audycji aktualności dnia. Wczoraj Trybunał Konstytucyjny wydał swoje orzeczenie na temat funkcjonowania Sejmowej Komisji Śledczej do tak zwanej, już w skrócie powiem, do spraw nacisków. Połączyliśmy się z panem posłem Arkadiuszem Mularczykiem, który jest członkiem tej Sejmowej Specjalnej Komisji Śledczej. Witam panie pośle, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie pośle, jak pan przyjął, jak pan ocenia to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wczorajsze?
Ja je oceniam jakby prosto, to jest orzeczenie polityczne i nie waham się użyć tych słów, że ono po prostu jest wydane dlatego, iż to Prawo i Sprawiedliwość zaskarżyło tą komisję, a tą komisję wcześniej powołała Platforma Obywatelska. Bo przypomnę, że dwa lata wcześniej w niemal identycznej sprawie to Trybunał Konstytucyjny dosyć szybko stwierdził, że komisja bankowa jest niedookreślona, zbyt wiele spraw ma badać i w związku z tym jest niekonstytucyjna. A obecnie Trybunał uznał, że ta komisja, ta naciskowa, mimo że też ma niedookreślony zakres spraw, jest konstytucyjna i może funkcjonować w polskim parlamencie. Tutaj również budzi olbrzymie jakby zaniepokojenie jednak osoba sprawozdawcy w tej sprawie. Sprawozdawcą był pan profesor Rzepliński, który, jak pamiętamy, bardzo często rządów Prawa i Sprawiedliwości krytykował rząd premiera Kaczyńskiego, krytykował ministra Ziobrę oraz również często wypowiadał się na temat akcji CBA, twierdząc, że te akcje były jego zdaniem niezgodne z prawem. Widzieliśmy go również na konferencjach prasowych z Donaldem Tuskiem. I muszę powiedzieć, że odbieram wyznaczenie jego osoby na sprawozdawcę jaką pewną już taką jakby nawet prowokację ze strony Trybunału, gdy osobę, która winna być w ogóle wyłączona z tej sprawy, nie powinna w ogóle w tej sprawie rozstrzygać, wyznacza się na sprawozdawcę Trybunału. Bardzo ważne jest to, że pięciu sędziów w tej sprawie wydało zdanie odrębne. Tutaj bardzo ważne, że wśród tych osób są profesorowie Cieślak czy Granat, którzy jednoznacznie w tych zdaniach odrębnych podkreślili, że ta komisja ich zdaniem jest niekonstytucyjna, że Trybunał tym orzeczeniem w ogóle wycofuje się z tego dorobku orzeczniczego sprzed 2 lat, no ale w kontekście właśnie tych zdań odrębnych ulega jakby wzmocnieniu teza, że to orzeczenie po prostu orzeczeniem politycznym, ponieważ odnoszę takie wrażenie, że większość składu Trybunału w tej akurat sprawie po prostu wyraziło swoje poglądy polityczne, a nie poglądy prawne. Ale niestety ta sprawa, jak i wcześniejsza sprawa na przykład dostępu do IPN-u przez naukowców czy dziennikarzy, które będzie ograniczone, jak również kwestia tej żołnierzy WSI, wcześniejsze rozstrzygnięcie z maja 2007 roku w sprawie ustawy lustracyjnej, pokazują, że nasza konstytucja jest tak interpretowana, jak jest wygodnie Trybunałowi i w zależności od potrzeb politycznych tą interpretację czy orzecznictwo zmienia. No, jest to niedobra konstatacja, ponieważ tak naprawdę bardzo wąska grupa ludzi, niewielka grupa ludzi ma olbrzymi wpływ, ogromny niemal wpływ na polskie ustawodawstwo, na działalność polskiego parlamentu i można by to użyć takiego sformułowania, że Trybunał Konstytucyjny poprzez taką formułę negacji ustaw no jest taką trzecią wizją polskiego parlamentu. Powstaje pytanie tylko, czy ustawodawca, tworząc Trybunał Konstytucyjny, taką rolę mu przypisał.
No cóż, panie pośle, w takim razie zacytujmy pełną nazwę tejże komisji. Komisja Śledcza do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, komendanta głównego policji, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów, osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dziennikarzom w okresie od 31 października 2005 do 16 listopada 2007. Ta komisja przed jeszcze posiedzeniem Trybunału, no było, wydawało się, że oczywistym będzie, iż ona no, naturalnym biegiem rzeczy zakończy po orzeczeniu Trybunału swoje działanie, tak jak stało się to de facto z Komisją Bankową w poprzedniej kadencji. No, okazało się, że jest inaczej, że mamy, jak pan mówi, według pana opinii, polityków w Trybunale Konstytucyjnym zamiast konstytucjonalistów. Co zatem dalej? Jakie dalsze będą losy tej komisji? Tym bardziej, że Trybunał tam niektóre rzeczy zakwestionował, chociaż, no, jak mówimy, to, co wydawało się jeszcze wczoraj, przedwczoraj naturalne, dzisiaj okazuje się, no, było tylko takim złudzeniem.
Tak, no otóż ta komisja tak naprawdę będzie mogła funkcjonować dalej. Te sprawy, które, czy te elementy z zakresu działania komisji, które Trybunał zakwestionował, nie mają większego znaczenia w biegu prac tej komisji. Tam wyeliminowano możliwość badania przez komisję śledczą sytuacji związanych z ujawnieniem tajemnicy służbowej czy państwowej. Może po prostu przełożyć na to, iż nie będziemy mogli badać tak zwanego przecieku w aferze gruntowej. No ale to jeszcze zobaczymy, bo tu cała komisja będzie musiała podjąć decyzję. Natomiast no, tak naprawdę ta komisja będzie mogła w związku z tym działać chyba do końca tej kadencji, bo nie sądzę, żebyśmy wyczerpali zakres spraw. Tych spraw tam jest zmienionych bardzo dużo, a też twórczość tutaj w tej sprawie i mediów, i parlamentarzystów jest spora, ponieważ no, co chwilę jakieś nowe wątki są wrzucane i myślę, że ta komisja po prostu będzie trwała do końca następnej kadencji. Ja tutaj nie obawiam się jakiejś, że ta komisja jakieś tutaj wykaże nieprawidłowości. Dla mnie tak naprawdę ta komisja jest po prostu olbrzymią stratą czasu, którą moglibyśmy poświęcić na jakieś bardziej pożyteczne rzeczy, ale też ta komisja w mojej ocenie będzie po prostu wykorzystywana instrumentalnie i w jakichś, powiedzmy, trudnych, kryzysowych sytuacjach dla rządu, niewygodnych tematach czy sprawach, no będą wyciągane właśnie jakieś tutaj przed tą komisję sprawy, jacyś świadkowie z nami. I ta komisja po prostu będzie pełniła taką formułę przykrywania niewygodnych tematów dla rządu. Zresztą mieliśmy przykład, gdy ostatnio przesłuchiwany był pan Terczy czy pan Kaczmarek, no praktycznie wszystkie ogólnopolskie media tylko mówiły, a nie o innych sprawach, które w jakiś sposób są istotne dla funkcjonowania Polaków. To jest jeszcze ważne i to jest dosyć też istotna konstatacja, że to orzeczenie tak naprawdę przesądza, że każda następna władza będzie mogła tworzyć takie komisje śledcze do rozliczania tej poprzedniej władzy. Czyli tak naprawdę władza otrzyma kolejny oręż do walki z opozycją, bo tak naprawdę to rozstrzygnięcie Trybunału właśnie daje taką możliwość, ażeby powstawały komisje śledcze, które będą badały mechanizmy, tryby, decyzje poprzedników. No jest to niedobry precedens i myślę, że ci sędziowie, którzy wydali to rozstrzygnięcie, czy głosowali za takim rozstrzygnięciem, powinni się go wstydzić.
No tak, czyli Sejm nadal będzie zajmował się właśnie tym, o czym przeczytałem w nazwie tejże komisji. Tymczasem no, pojawiają się na horyzoncie naszym takie sprawy, które, no, delikatnie mówiąc, idą dość ślamazarnie, a ich zbadanie, ich wyjaśnienie jak najszybsze byłoby w interesie wszystkich Polaków. Mam tu na myśli chociażby głośną, chociaż tak przez media, niestety ostatnio zapomnianą sprawę uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Lewnika.
Tak, to rzeczywiście jest sprawa, która również wymaga wyjaśnienia. No oczywiście przed komisją śledczą na pewno ona nie będzie badana, ponieważ ona w mojej ocenie wymagałaby raczej powołania nowej komisji z uwagi na jakby zakres badania, ponieważ ta sprawa toczy się już od wielu lat, od początku lat 2000, więc tu tak naprawdę musiała być powołana nowa komisja śledcza do wyjaśnienia tego bulwersującego zabójstwa, porwania i przede wszystkim nieudolności organów ścigania, których właśnie zaniedbania doprowadziły w konsekwencji do śmierci Krzysztofa Lewnika. Nie wykluczam, że w tej sprawie złożymy w najbliższym czasie wniosek o powołanie właśnie Sejmowej Komisji Śledczej. Natomiast jeszcze wracając króciutko do poprzedniego tematu, ja chcę zwrócić uwagę Państwa na fakt, iż większość tych spraw, które obecnie są badane przez Komisję Śledczą, one dalej toczą się w prokuraturze. One nie są zakończone wyrokami, a nawet wiele z nich nie jest zakończonych aktami oskarżenia. I tak naprawdę prowadzenie tutaj właśnie śledztwa w tych sprawach w mojej ocenie bardzo często obecnie jest w taki sposób prowadzona, żeby właśnie te tezy, które postawiła sobie Platforma, wykazać. No już słyszeliśmy w jednym z mediów o tym, że prokurator Engelking ma mieć postawione zarzuty, czyli znaczy ma być muchlony immunitet. Wcześniej pamiętamy sprawę prokuratora Miłoszewskiego, ministra Ziobry. Także widzimy, że tutaj w Ministerstwie Sprawiedliwości jest pracowita grupa, która bardzo stara się to utrudniać życie swoim poprzednikom. No tak to niestety wygląda.
No cóż, a przy okazji pan Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, dzięki tej pracowitej grupie, o której pan wspomniał, ma szansę jakoś nadrobić ewentualne swoje zaległości, jak chodzi o kwestie turystyczno-krajoznawcze po Polsce, bo no jest tak, wzywany co rusz to do innej prokuratury w innym krańcu naszej pięknej ojczyzny, prawda?
To prawda, że już rok rzeczywiście minister Ziobro, w ciągu ostatniego roku tych spraw już mu się nagromadziło bardzo dużo, ale to też pokazuje no niestety olbrzymią determinację obecnej ekipy, żeby i ministra Ziobrę, i tych prokuratorów, którzy z nim pracowali, no żeby rzeczywiście to utrudnić mu życie i nękać go takimi właśnie przesłuchaniami, wyjazdami, wycieczkami. Tak naprawdę to uniemożliwia mu w ogóle skuteczne wykonywanie mandatu poselskiego, bo te sprawy są bardzo absorbujące i czasowo, i mentalnie. Natomiast no, ja jestem przekonany, że one do żadnego rezultatu czy nie doprowadzą. Natomiast jakby w tym kontekście też pojawia się kwestia właśnie immunitetu, bo proszę zwrócić uwagę, że Platforma tej bardzo ochoczo teraz twierdzi, że należy znosić immunitet w ogóle przestępców, prawda, od parlamentu tutaj, żeby osoby skazane nie mogły startować do parlamentu, to po części mi się układa w taką całość. No, znaleźć coś na Ziobrę, skazać go, a następnie zabronić mu startować do parlamentu z uwagi na zakaz. No, takie są w mojej ocenie dosyć niecne plany Platformy Obywatelskiej, ale myślę, że do tego jednak nie dojdzie, ani do skazania.
No tak, dziękuję serdecznie panie pośle za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
No i czekamy na dalszy rozwój, jak dalej komisja do spraw zbadania bla 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 pa 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 pa, pa. Co zbada, prawda? To
będę na pewno o wszystkim państwa informował. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękuję, szczęść Boże. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panem posłem Arkadiuszem Mularczykiem, który jest członkiem specjalnej sejmowej komisji śledczej. Tu już powiem nazwę tej komisji, powiem w skrócie, tak zwanej komisji do spraw nacisków. Drodzy Państwo, dodzwoniliśmy się do Warszawy, gdzie przed naszym mikrofonem jest pan Adam Sandauer, przewodniczący Stowarzyszenia Obrony Praw Pacjentów Primum Non Nocere. Szczęść Boże, witam serdecznie pana przewodniczącego.
Szczęść Boże, dzień dobry Państwu.
Wczoraj pan prezydent Lech Kaczyński zawetował niektóre z ustaw prozdrowotnych. No mówiąc w skrócie, spowoduje to, że ten pakiet przygotowany przez rząd, przed Platformą Obywatelską, nie wejdzie w życie. Jak pan ocenia taką, a nie inną decyzję prezydenta Lecha Kaczyńskiego?
Tak, Pytanie jest dość skomplikowane. Ja może przypomnę, że my żeśmy zwracali się do pana prezydenta z prośbą o niewetowanie tej części ustaw, które dotyczą praw pacjenta, które dotyczą instytucji rzecznika pacjenta. Mimo że ta ustawa nie spełnia wszystkich naszych oczekiwań, mimo że ona miejscami nie jest taka, jak my byśmy sobie tego życzyli, że brakuje w niej pomocy dla osób rzeczywiście poszkodowanych w wyniku błędów lekarskich, bo to, czego my żeśmy oczekiwali, to jakiegoś programu, jeżeli dojdzie do nieszczęścia, pomagania osobom, które tej pomocy po prostu potrzebują. Mimo że tego nie ma, my jesteśmy przekonani, że powołanie instytucji rzecznika pacjenta jest rzeczą potrzebną, a zmian na przyszłość, tak żeby ta instytucja lepiej funkcjonowała, da się przeprowadzić drogą nowelizacji ustaw. Natomiast zawetowanie spowodowałoby, że po prostu instytucji rzecznika pacjenta by nie było. Lepiej, że jest nawet taka, niespełniająca naszych rzeczywistych oczekiwań, niż gdyby jej w ogóle nie było. Natomiast jeżeli chodzi o komercjalizację czy drogę do prywatyzacji systemu ochrony zdrowia, myślę, że to jest to najbardziej w tym wszystkim interesujące słuchaczy, no to trzeba przypomnieć, że nigdzie na świecie nie sprywatyzowano całego systemu ochrony zdrowia, że nawet w Anglii, kiedy Margaret Thatcher sprawowała władzę, no osoba, która, premier, który miał opinię osoby najbardziej liberalnej, nie udrogi. I teraz przy prywatnych, skomercjalizowanych szpitalach może się pojawić sytuacja, gdzie leczenie pacjenta będzie tak drogie, że to leczenie może stać się nieopłacalne. No i co wtedy? No ja myślę, że decyzja pana prezydenta wynika z faktu, że jest obawa, że mogą pojawić się ludzie, których leczenie stanie się nieopłacalne. Myślę też, że jest wiele rzeczy w systemie ochrony zdrowia, do których wszyscy jesteśmy zgodni. I przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i PiS i reszta społeczeństwa, no to, że istnienie jedynego ubezpieczyciela w kraju, który przy 40 milionach ludzi decyduje za wszystkich obywateli, za wszystkich potencjalnych pacjentów, który stawia warunki wszystkim szpitalom na zasadzie monopolisty. Myślę tutaj o Narodowym Funduszu Zdrowia, jest czymś, co powinno zostać zmienione. Jestem przekonany, że stworzenie, jeżeli mówimy już o elementach gospodarki rynkowej w systemie ochrony zdrowia, stworzenie konkurencji dla Narodowego Funduszu Zdrowia przez wprowadzenie innych, alternatywnych i publicznych, i prywatnych systemów ubezpieczeniowych, mogłyby być to ubezpieczenia i samorządowe, i ogólnopaństwowe, no różne, byłoby jakimś rozwiązaniem. Nie byłoby takiej sytuacji, że Narodowy Fundusz Zdrowia stawia warunki szpitalom, jakich szpital nie przyjmie, no to nie podpisze kontraktów, to nie będzie mógł istnieć nadal. To powinno zostać zakończone. Tego nie zrobiono jednak. Myślę, że co tej części rozwiązań całe społeczeństwo jest woli nigdzie wśród nas, żeby istniał monopolista, a niestety tych rozwiązań nie wprowadzano. Jak ocenić decyzję prezydenta? Ja myślę, że prezydent zrobił to, do czego miał pełne prawo, że no, kwestia życia ludzkiego, zdrowia ludzkiego nie podlega prawom rynku. Jest to powyżej jak gdyby spraw gospodarczych, jest to wartość większa. No, są pewne rzeczy, gwarancje, których są zawarte w Konstytucji, gdzie nie może być mowy o komercjalizacji czy o prywatyzacji. Ja sobie nie wyobrażam na przykład tego, że z powodu, iż organa wymiaru sprawiedliwości źle działają w naszym państwie, to sprywatyzujemy policję i zamiast policji będziemy mieli firmy ochraniarskie, czy jako że prokuratura czasami działa bardzo w sposób przewlekły, to Ministerstwo Sprawiedliwości zlikwidowałoby prokuraturę i przekazywało sprawy do prowadzenia agencjom detektywistycznym. Nie wyobrażam sobie prywatyzacji najwyższych organów władzy państwa. To dlaczego mamy prywatyzować system ochrony zdrowia? Ja chciałbym przypomnieć, że istniało kiedyś takie już zapomniane słowo o sprzedawaniu praw i wolności obywatelskich. Takie słowo, no, które pamięta zamierzchłe czasy, pochodzące od free market, frymarczyć. Tego się niestety dzisiaj nie używa. Myślę, że dobrze się stało, że nie nastąpiła tak szybka reforma. Myślę, że jeżeli chodzi o zachować te elementy, co do których wszyscy jesteśmy zgodni. Na pewno likwidacja monopolu NFZ-u byłaby tym właściwym rozwiązaniem.
Mówimy tutaj o różnych merytorycznej zawartości tych ustaw zdrowotnych, ale no, trudno nie zadać pytania także o sposób, o technikę wprowadzania tych ustaw. Platforma tak przygotowała te ustawy, że jedną ustawą wprowadzającą określiła terminy pozostałych. I gdy zawetuje się, tak przynajmniej mówią politycy Platformy Obywatelskiej, gdzie cały pakiet jest do wyrzucenia, pytanie właściwie, po co było tak konstruować technikę tych ustaw? Czy nie można było każdej ustawy uczynić samodzielnym aktem prawnym, który miałby w momencie przyjęcia określone terminy wejścia w życie i po prostu nic by się tutaj nie działo?
No cóż, no, wydaje się, że te ustawy zostały sporządzone jako pakiet, gdzie jedna ustawa jest zależna od drugiej poprzez ustawę wprowadzającą, po to, żeby trudniej było zawetować część z nich czy ustawę wprowadzającą. Natomiast ja jestem przekonany, że realizować należy to wszystko, co do czego my jako społeczeństwo jesteśmy zgodni, gdzie nie ma konfliktów i zmiany tych ustaw, na przykład ustawy o prawach pacjenta i o rzeczniku pacjenta. Zmiany tych ustaw nie są czymś szalenie trudnym. Myślę, że wystarczy kilka zdań dodanych do tej ustawy, żeby ona mogła zostać samodzielnie wprowadzona.
Czyli tutaj nie ma co rozdzierać szat prawda, robić jakiejś tragedii. Po prostu wystarczy na jednym posiedzeniu Sejmu to poprawić i ustawa ma szansę. Te dobre zapisy, te potrzebne zapisy, o których pan wspomniał przed chwilą, mają szansę bez problemu wejść w życie?
Ja obawiam się, że to nie jest tylko jedno posiedzenie Sejmu, bo będzie to i posiedzenie komisji sejmowych i posiedzenie Senatu, że może to spowodować jakieś opóźnienie w wejściu ustawy o rzeczniku pacjenta i o prawach pacjenta, czy innych tych dobrych ustaw. Natomiast ja też jestem przekonany, że prawo należy konstruować w ten sposób, żeby prezydent był w stanie jedną z ustaw zawetować, a nie konstruować tak, żeby zawetowanie jednej powodowało rozsypanie się całego pakietu. Tak zostało to skonstruowane. Myślę, że było to zrobione w sposób przemyślany, ale zreperowanie tego nie jest rzeczą niemożliwą.
No cóż, na zakończenie może zadam takie pytanie, ponieważ słuchając wczorajszych wieczornych komentarzy różnych polityków, którzy tutaj zarzucali, że prezydent wziął stronę związkowców, że to związkowcy się będą dobrze czuli po zawetowaniu tych ustaw, a nie ma, prawda, na myśli dobra pacjentów. Ja celowo poprosiłem o komentarz pana, który jest przewodniczącym Stowarzyszenia Primum Nocere, Stowarzyszenia Obrony Praw Pacjentów. Jak pana zdaniem, czy pacjenci, polscy pacjenci, mogą w tym momencie po takiej decyzji prezydenta no mieć jakąś nadzieję, że jednak ktoś czuwa nad tym przebiegiem reformy ochrony zdrowia w Polsce, że jednak są w Polsce takie siły, które sprawią, że ta reforma nie pójdzie w jakiś niekontrolowany sposób, który rzeczywiście zakończy się jakąś czarną wizją, ale czy mamy jeszcze po prostu jako pacjenci nadzieję na to, żeby w Polsce zaczęło się dobrze dziać w służbie zdrowia?
Szanowni Państwo, ja myślę, że jednak trzeba przypomnieć to, co wszyscy widzą, że prywatna służba zdrowia w wielu miejscach działa dobrze, że są czyste placówki, czyste szpitale, czyste przychodnie, że publiczna służba zdrowia przeżywa kolosalne trudności, że jest niestety upadek dostępu społeczeństwa do leczenia i to są fakty obiektywne, z tym nie ma co oczywiście dyskutować. Natomiast ja myślę, że trzeba zastanowić się nad tym, czy prywatna służba zdrowia mogłaby samodzielnie, bez publicznej tej państwowej służby zdrowia tak dobrze funkcjonować. Otóż jestem przekonany, że nie, że dzieje się dzisiaj tak, że prywatne placówki oczywiście zawierają te najlepsze kontrakty, pobierają pieniądze od ludzi, którzy płacą za leczenie, pobierają środki z Narodowego Funduszu Zdrowia za te procedury, które mają zlecone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast one dobierają sobie te rzeczy, które przynoszą największy zysk. Tam, gdzie zaczynają się komplikacje, problemy, gdzie leczenie jest drogie i trudne, ci ludzie trafiają do publicznego systemu ochrony zdrowia tych państwowych placówek i likwidacja ich mogłaby zaskutkować sytuacją, w której wiele osób tych bardziej chorych nie miałoby, tych mniej bardziej chorych i mniej opłacalnych nie miałoby rzeczywiście dostępu do koniecznego im leczenia. Natomiast ja bym może kończąc ten wątek chciał zwrócić Państwa uwagę na rzecz, o której się często i powszechnie nie mówi. Otóż w całym cywilizowanym świecie 80% środków wydawanych na leczenie człowieka, są to środki, które system ochrony zdrowia, bo ten człowiek wydaje w ostatnim roku swojego życia. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że on dużo płaci na ubezpieczenia, że składki są bardzo wysokie, a on bardzo rzadko chodzi do lekarza, że wolałby prywatnie, to on zapomina o tym, że te środki, które on płaci na ubezpieczenie, idą na jego rodziców czy na to pokolenie, które jest starsze. I że on sam, kiedy będzie starszy, jeżeli zlikwidowalibyśmy ubezpieczenia zbudowane na bazie solidaryzmu społecznego, solidaryzmu pokoleń, że on sam, jak będzie już starszym człowiekiem, nie będzie w stanie opłacić swojego leczenia czy opłacić swoich składek ubezpieczeniowych. I to nie jest koncepcja, którą czy wymyśliło PRL, czy Sojusz Lewicy Demokratycznej, czy pan prezydent, czy PiS. Ta koncepcja jest dość stara i jeżeli chodzi o ubezpieczenia niezdrowotne, ale rentowe, ona została wymyślona dawno temu przez Bismarcka. I tak naprawdę jest zasadnicza różnica między ubezpieczeniami społecznymi, tym, co się nam należy z tego tytułu, że jesteśmy obywatelami państwa, a ubezpieczeniami komercyjnymi, które obejmują tylko te osoby, które się ubezpieczyły. Ja myślę, że jedno ubezpieczenie, jak i drugie powinny funkcjonować, natomiast w interesie państwa jest to, żeby ubezpieczenia społeczne były stosunkowo szerokie i po to, żeby one mogły być szerokie, państwo powinno dysponować narzędziem do realizacji tych ubezpieczeń. To jest system ochrony zdrowia oczywiście, szpitale.
No cóż, patrzmy na przyszłość, ale niech ta przyszłość będzie, tak jak tutaj to pan no, świetnie wskazał, także wyciąganiem dobrej...
Ja myślę, że ta lekcja historii, szanowni państwo, jest no, dość prosta. Kolejne reformy systemu ochrony zdrowia prowadziły do konfliktów. Kolejne reformy prowadziły do tego, że te układy polityczne, które próbowały je realizować, tylko traciły na tym, że przeprowadzano te czy inne działania w kolosalnym pośpiechu. Przypominam AWS, który odszedł z ministrem Wojciechem Maksymowiczem, SLD, które no, tej reformy nie przeprowadziło, wprowadzając Narodowy Fundusz Zdrowia z ministrem Łapińskim, no i dalsze jakieś działania. System ochrony zdrowia stał się przedmiotem, płaszczyzną rozgrywek politycznych i taki apel tak naprawdę, realizujmy to wszystko, co do czego jesteśmy zgodni, bo dużo się da osiągnąć, nie robiąc systemu ochrony zdrowia miejsca rozgrywek politycznych, a załatwiając te sprawy, które załatwić naprawdę trzeba. Myślę, że likwidacja monopolu jest jedną z tego typu rzeczy, że pomoc poszkodowanym, jeżeli dojdzie do błędu czy wypadku medycznego, to jest coś, co wymaga natychmiastowych rozwiązań.
Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Gorąco pozdrawiam pana i no cóż, obyśmy rzeczywiście te nadzieje, które wiążemy, żeby te nadzieje nie były płonne, nadzieje, które wiążemy z dobrze funkcjonującym systemem ochrony zdrowia w Polsce. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, naszym rozmówcą był przewodniczący Stowarzyszenia Obrony Praw Pacjentów Primum Non Nocere, pan Adam Sandauer. Proszę Państwa, jeszcze będziemy próbowali się połączyć tutaj z naszymi rozmówcami, ale zanim to jeszcze nastąpi, proponuję wysłuchanie i przyjęcie zaproszenia, jakie napłynęło do nas z Łodzi. Na antenie pani Ewa Piątkowska. Posłuchajmy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Ojcowie pasjoniści w parafii Matki Bożej Bolesnej w Łódź Teofilu, poseł do Parlamentu Europejskiego doktor nauk medycznych Urszula Krupa oraz Stowarzyszenie Zrównoważony Rozwój Geotermia w Polsce imienia świętej królowej Jadwigi, a także łódzka rodzina Radia Maryja organizują spotkanie w Łodzi z profesorem doktorem habilitowanym inżynierem Ryszardem Kozłowskim. Odbędzie się ono w Łodzi w parafii Matki Bożej Bolesnej 29 listopada, to jest w najbliższą sobotę, na osiedlu Teofilów przy Aleja Pasjonistów w pobliżu domu handlowego Teofilek. Dojazd autobusami 76, 78, 83, Z8 lub tramwajami 2, 5, 8, 13. Uczestnicy spotkania, którym leży na sercu dobro i interes narodu polskiego, a szczególnie dobro dzieła toruńskiego, zastanawiać się będą, jak wspierać realizację projektu geotermalnego, tak bardzo ważnego dla Polski. Jednocześnie na miejscu zbierane będą podpisy pod apelem do rządu Rzeczpospolitej Polskiej o przywrócenie wsparcia finansowego, wcześniej legalnie przyznanego, oraz o zabezpieczenie odpowiednich środków na ten cel w budżecie państwa na rok 2009. Temat konferencji profesora Ryszarda Kozłowskiego brzmi: energia geotermalna i geotermiczna – szansą na rozwój Polski. Spotkanie rozpocznie się w kościele w Łodzi Matki Bożej Bolesnej mszą świętą o godzinie 15 z udziałem Ojca z Radia Maryja. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w tym niecodziennym dla Polski wydarzeniu, a Ojca z Radia niecierpliwie oczekujemy. Szczęść Boże z Łodzi, Ewa Piątkowska.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Mamy zatem, drodzy Państwo, bardzo szczegółowe informacje techniczne, jak tam się dostać na to spotkanie. No i myślę, że także to, co powiedziała tutaj pani Ewa o temacie spotkania, na pewno wielu zainteresuje. Gorąco na to spotkanie zapraszamy. Drodzy Państwo, jeszcze oczekujemy na jedno ważne połączenie, ale myślę, że w związku z tym, o czym mówiła pani Ewa Piątkowska z Łodzi, warto też wysłuchać i tego komunikatu, jaki przekazał nam pan profesor Ryszard Kozłowski.
Węgiel kamienny i brunatny oraz ropa naftowa, jak również gaz ziemny, są wytwarami dwóch rodzajów energii, słonecznej i geotermicznej. Energia słoneczna umożliwiła rozwój substancji organicznej stanowiącej bazę wyjściową dla powstania węgla lub węglowodorów. Natomiast energia geotermiczna odpowiedzialna jest za przemianę substancji organicznej w gaz, ropę czy węgiel. Działa przez setki milionów lat na różne sposoby. Umożliwia m.in. rozwój basenów sedymentacyjnych, zapewnia ruch horyzontalny basenu wraz z całymi kratonami. Odpowiedzialna jest za ruchy pionowe skorupy ziemskiej oraz wszystkie procesy powodujące ruch kierunkowy skorupy ziemskiej oraz towarzyszące zjawiska, na przykład wulkaniczne, które są uzależnione od tej energii. Oddziaływanie tej energii na glob ziemski trwa już ponad 4,5 miliarda lat i wspólnie z energią słoneczną doprowadziło do powierzchni Ziemi, szczególnie środowiska ekologicznego, wywiera także wpływ myśl ludzka, która działa podobnie jak energia geotermiczna lub słoneczna, to jest sposób niewidoczny bezpośrednio. Dobrze jest, jeżeli efektem tej myśli ludzkiej są działania twórcze, budujące, tragicznie, jeżeli działania te są skierowane na destrukcję i niszczenie. Polska została obdarzona w sposób szczególny przez Boga Stwórcę. Leżymy chyba jako jedyny kraj na świecie na czterech jednostkach geologicznych. Jest to platforma prekambryjska wschodnia, warescydy na zachodzie. Jeszcze do tego należy wymienić kaledonidy i alpidy na południu. Takie położenie jest gwarantem mnogości dóbr przyrodniczych, z których energia geotermalna i energia geotermiczna są bogactwami szczególnymi. Wartość samej energii geotermalnej tylko do głębokości 3000 metrów przewyższa 150 razy nasze roczne potrzeby energetyczne. Dlatego powstała kilka lat temu koncepcja budowy takiej wzorcowej elektrociepłowni w Toruniu. Uważaliśmy, że jest to przedsięwzięcie ze wszech miar szczególnie ważne wobec potrzeby ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz wywiązania się z zobowiązań międzynarodowych. Przypomnę, że w roku 2010 Polska powinna posiadać 7,5% energii zasobów odnawialnych, natomiast w roku 2020 aż 22%. Dlatego niezrozumiała jest dla nas polityka obecnego rządu, koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u, wstrzymująca dotację na takie pionierskie działanie. Energia geotermiczna, która jest energią gorących skał, oraz energia geotermalna, która jest energią gorących wód i par, wspólnie z nowymi technologiami spalania czystego węgla, czyli są to polskie technologie nazwane z angielska Super Desi Shaft, mogą uczynić Polskę nie tylko krajem samowystarczalnym energetycznie, ale możemy należeć do krajów eksporterów czystej energii oraz paliw płynnych i gazowych, które mogą być po prostu wytworzone ze spalania węgla w tak zwanym procesowaniu podziemnym, czyli pirolizie podziemnej. Uważamy, że wstrzymanie takiej dotacji utrudni bardzo nam realizację tego projektu, dlatego też zwracamy się z apelem do społeczeństwa polskiego, aby po prostu zrozumiała nasze intencje i pomogła nam w tym dziele. Mówił profesor Ryszard Henryk Kozłowski.
Dziękuję serdecznie panu profesorowi za przekazanie tych istotnych wiadomości. Na pewno szerzej na ten temat, także inne aspekty kwestii inwestycji geotermalnej w Toruniu i w ogóle geotermii poruszane będą chociażby na spotkaniu w Łodzi, o którym mówiła przed chwileczką pani redaktor Ewa Piątkowska, w najbliższą sobotę już w Łodzi od 15. Serdecznie zapraszamy. Drodzy Państwo, przed nami jeszcze cały czas czekamy na ważne połączenie, rozmowę w audycji Aktualności Dnia. Myślę, że jeszcze teraz jeden z komunikatów. Za chwilę wysłuchamy wiadomości i w momencie, kiedy to połączenie będzie możliwe, od razu jeszcze je realizujemy i tę rozmowę będą Państwo mogli także na naszej antenie wysłuchać.
Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez tarwowskich mąk.
Kochani, święty Józef, zawsze troszczący się o świętą rodzinę, zaprasza nas teraz przez pasterza diecezji kaliskiej księdza biskupa Stanisława Napieralę do swego kaliskiego sanktuarium, by modlić się za każdą naszą rodzinę. Rodzina jest drogą Kościoła. Jaka rodzina, taki naród. Widzimy, że Polska jest w tej chwili poważnie zagrożona, bo w kryzysie jest wiele małżeństw i rodzin. Widzimy rozpad rodziny tam, gdzie brak wiary, wierności. Rozpad też często przez emigrację za chlebem. Zapraszamy każdego, komu zależy na przyszłości jego rodziny, rodziny w ojczyźnie i świecie, do cudownego świętego Józefa i świętej rodziny w Kaliszu w każdy pierwszy czwartek miesiąca na godzinę 17:30. Zapraszają księża biskupi z Kalisza wraz ze wszystkimi swoimi współpracownikami. Wołanie kapłańskie i zakonne.